Dzień dobry. Jak byście zareagowali, gdybym powiedział wam, że jest taki czynnik, który łączy 17 i 18 wieczną modę na gruby make-up, sztuczne pieprzyki czy peruki z odkryciami Krzysztofa Kolumba, z powstaniem tajemnicy lekarskiej, pierwszymi operacjami plastycznymi, no i jeszcze takim prawnym uwarunkowaniem, że nie można przeprowadzać medycznych testów na ludziach bez ich zgody. Ja, gdybym tego nie wiedział, a bym się o tym dowiedział, to stwierdziłbym, że ów łączący to wszystko czynnik miał niebagatelny wpływ na bieg dziejów. Dlatego uznałem, że o tym czynniku warto powiedzieć kilkaset słów. Dzisiejszy odcinek będzie o syfilisie. Tak, na walentynki jest odcinek o syfilisie. Syfilis, jak wiemy od pierwszych lat XX stulecia, to choroba bakteryjna wywoływana przez krętka bladego, z łaciny Treponema pallidum. Znamy 5 podgatunków tej bakterii. Wszystkie są chorobotwórcze dla ludzi i tylko dla ludzi. Każdą z nich możemy się zarazić poprzez kontakt skóry ze skórą, ale tylko jeden z tych podgatunków wywołuje kiłę. Niewykluczone, że przyczyną takiego stanu rzeczy jest wrażliwość tych bakterii na światło, temperaturę czy wilgotność. Mam tu na myśli to, że przez to, iż różne podgatunki ewoluowały w różnych klimatach, były wystawione na działanie odmiennych temperatury, wilgotności, nasłonecznienia itd., itd. Musiały się ewolucyjnie przystosować, a skutkiem tego ewolucyjnego przystosowania było to, że choć wszystkie pozostały chorobotwórcze, to jednak te wywoływane przez nie choroby nieco się od siebie różnią. Ale generalnie są do siebie jednocześnie dosyć podobne. Choroba niemiecka, jak w Polsce nazywano syfilis, jest jedną z nich. Zaraz obok pinty, frambezji czy bejelu. A propos tych nazw, których syfilis ma naprawdę bardzo dużo, to pokazują one na przykład w ciekawy sposób, jak wyglądały narodowe antypatie na przełomie XV i XVI stulecia. Wobec hiszpańskich wpływów w Niderlandach nazywano ją na tych terenach chorobą hiszpańską. Włosi mówili o niej choroba francuska, Francuzi choroba włoska, co było pokłosiem wojny między Francją a Neapolem z tamtego okresu, Rosjanie mieli chorobę polską, a Turcy chorobę chrześcijan. Generalnie lista nazw jest naprawdę długa, z takimi kwiatkami jak ospa miłosna czy katar kurewników. Z kronikarskiego obowiązku dodaję jeszcze, że sama nazwa syfilis wywodzi się od syfilusa, który był bohaterem poematu spisanego w 1530 roku, a ów syfilus był pasterzem, który jako pierwszy człowiek został naznaczony chorobą na skutek nieposłuszeństwa wobec Apollina. Skoro jesteśmy zaś przy wymienianiu tych licznych nazw kiły, to wskażmy jeszcze jedną, która bardzo dużo mówi o samej chorobie, a mianowicie wielki imitator. Syfilis to choroba przewlekła. Wyróżnia się kiłę wczesną, która ujawnia się zwykle w ciągu pierwszych 2 lat od zakażenia, i kiłę późną, której objawy mogą wychodzić na światło dzienne nawet po kilkudziesięciu latach od wniknięcia krętka bladego do organizmu. Tę pierwszą można jeszcze podzielić na pierwszą i drugorzędową. I teraz dla jasności, przebieg syfilisu nie należy do najprzyjemniejszych, dlatego zrezygnuję z pokazywania co bardziej takich niepokojących obrazów tej choroby, natomiast jeżeli ktoś jest bardzo wrażliwy na same opisy, to może rozważyć przewinięcie filmu do tego momentu. Tutaj jest moment, do którego trzeba przewinąć, no bo będę mówił, co kiła robi z organizmem. Okej? No to jedziemy. Kiła czy krętek blady może wniknąć do organizmu przez skórę, na skutek kontaktu skóra do skóry. Najczęściej ma to miejsce przez błony śluzowe, ale może także zachodzić przez drobne ranki w skórze. Bardzo szybko znajduje się on we krwi, ale objawy daje dopiero później, po 3 tygodniach mniej więcej. Takim stosunkowo charakterystycznym jest tak zwana zmiana pierwotna. Zaczyna ona jako drobna grudka, która utrzymuje się w pobliżu miejsca wniknięcia, a więc najczęściej na genitaliach, przez kilka tygodni. Z czasem ulega owrzodzeniu, pozostając przy tym przeważnie bezbolesną. Kiła drugorzędowa występuje najczęściej po 10-16 tygodniach i jej objawami są przeważnie zmiany skórne. Krostki, łuski, przebarwienia, grudki, bardzo często o takim siwawym, nawet niebieskawym kolorze. Te zmiany są już rozsiane po całym ciele. Warto dodać, że nie muszą one wystąpić u wszystkich chorych. Mniej więcej co czwarty ich nie doświadcza lub niemal nie doświadcza. Zmiany z czasem mogą przybierać, jak wspomniałem, sinawą barwę. Towarzyszy im nierzadko szereg innych objawów. Kilka z długiej listy, na której jest m.in. gorączka, powiększenie węzłów chłonnych, utrata wagi, wypadanie włosów, bóle głowy i rzadziej zapalenie wątroby, degeneracja stawów czy uszkodzenie nerwu wzrokowego. Te objawy wczesnego syfilisu drugorzędowego mogą występować, czy nawet nawracać, również po upływie tych granicznych 2 lat. Przypominam, że w ciągu 2 lat mówimy o tak zwanej kile wczesnej. Natomiast myślę, że najbardziej niepokojące jest to, że krętek zostaje w naszym organizmie naprawdę, naprawdę, naprawdę długo i kiła późna może się zamanifestować nawet po 40-50 latach bez żadnych objawów. Co warte zaznaczenia, cały czas taka osoba może zarazić kogoś innego. A kiedy już się zamanifestuje, to uderza z wielu kierunków. Na przykład może to być nieprzyjemnie wyglądająca zmiana skórna. Może zaatakować układ sercowo-naczyniowy, wywołując zapalenia i tętniaki. Może prowadzić do deformacji układu kostnego, może skutkować degradacją chrząstki, deformując nos i uszy, a nawet prowadząc do ich całkowitej utraty. Może wreszcie wziąć na cel układ nerwowy, upośledzać funkcjonowanie mózgu, dawać objawy psychotyczne podobne do schizofrenicznych. Szacuje się, że jeszcze na początku XX stulecia kilkadziesiąt procent osób, które były zamykane w przytułkach dla obłąkanych, to byli właśnie neurosyfilitycy. Jest jeszcze kiła wrodzona, syfilis wrodzony, bowiem bakteria może przenikać przez łożysko, upośledzać jeszcze w łonie matki rozwój płodu. No i cała ta rozmaitość objawów, to wszystko, co opisywałem, to jest tylko wycinek, jeżeli mielibyśmy stworzyć kompletną listę, i to właśnie tłumaczy tę nazwę – wielki imitator. Swego czasu niejaki William Osler stwierdził, że lekarz, który zna syfilis, zna medycynę. A to nie koniec mocy ciekawostek, bo jest jeszcze jedna. Mianowicie taka, że w zasadzie przed 1495 rokiem, czyli czasów wojny Francji z Neapolem, w zasadzie nie ma opisów syfilisu. Tak jakby nie był on znany Europejczykom. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że 1495 był po 1492, czyli po roku, w którym Kolumb dopłynął do Ameryki, a naukowcy są zdania, że syfilis może być w zasadzie jedyną chorobą, jaką w tym transferze między kontynentami Nowy Świat podarował staremu. W Ameryce Północnej i Południowej ludzie nie udomowili zbyt wielu zwierząt przed wizytą Europejczyków. Stąd nie mieli przyjemności doświadczyć wielu odzwierzęcych chorób, takich jak ospa, odra, tyfus, grypa, błonica czy dżuma. To, że wywołujące ją patogeny wybrały się na transoceaniczną podróż razem z konkwistadorami i pierwszymi handlarzami, pomogło Europie podbić te tereny. Serio, układy odpornościowe Indian nie były bowiem w najmniejszym stopniu przygotowane na te infekcje. Dość powiedzieć, że zanim ponad 75% Azteków i 95% Inków nie zmarło na przywleczoną z Europy ospę, konkwistadorzy nie wygrywali zbyt wielu bitew z Indianami. Znane są peruwiańskie wazy, datowane na VI wiek naszej ery, na których przedstawiono osoby z niemal charakterystycznymi dla syfilisu zmianami, objawami. Na szkieletach Indian, grubo sprzed czasów, kiedy do Ameryki dopłynął Kolumb, widać zmiany, które moglibyśmy interpretować jako syfilis atakujący układ kostny. Wreszcie hiszpański ksiądz i lekarz, który był obecny w 1493 roku przy powrocie Kolumba z jego pierwszej wyprawy, lekarz nazwiskiem Ruy Diaz de Isla, zanotował obecność choroby, której wcześniej nie znał, a która dawała takie objawy, jak syfilis. Dość powiedzieć, że cytuje on nawigatora Kolumba wspominającego Indian z jakąś tego typu chorobą. Kierunek transferu może potwierdzać też fakt, że pierwsza epidemia, ta z 1495 roku, była bardziej śmiertelna niż późniejsza. Możliwe więc, że układy odpornościowe Europejczyków miały okazję przystosować się do patogenu, który przybył z Ameryki, a patogen, który przybył z Ameryki, przystosował się do nowego europejskiego klimatu, tracąc trochę na swej zjadliwości. Są oczywiście też kontrhipotezy. Mówi się o tym, że przez wzgląd na swoje bardzo rozmaite objawy syfilis w przeszłości, przed wyprawami Kolumba, był mylony z innymi chorobami, na przykład z trądem. Jest też dosyć mocno ugruntowana myśl, jakoby różne odmiany krętka bladego ewoluowały w różnych miejscach świata i syfilis po prostu stał się bardziej zjadliwy, bo jakiś jego kuzyn przybył z Ameryki, doszło do skrzyżowania tych bakterii. No, generalnie za tym mogłoby przemawiać to, że inne podgatunki krętka bladego wywołujące te inne choroby występują i występowały w Afryce, w Azji, a więc na całym świecie. Natomiast z tego, co udało mi się ustalić, zdecydowanie najwięcej naukowców przemawia właśnie za tym, że jest to jedyna choroba, która tak wpłynęła na losy świata, która przedostała się z nowego świata do świata starego. Oczywiście wpływ syfilisu na historię Europy nie był aż tak duży jak wpływ ospy prawdziwej na los Ameryki Południowej, ale jednak tego wpływu rozmaitego nie można zaniedbać. Przykładem takiego wpływu może być moda. W XVII, XVIII i XIX wieku syfilis dawał coraz to łagodniejsze objawy, w sensie był mniej zjadliwy, zwłaszcza w swoich pierwszych fazach. Mógł jednak pozostawiać choćby blizny. Z czasem, aby te blizny maskować, przyjęła się moda na bardzo gruby make-up. Peruki nierzadko maskowały utratę włosów, a co bardziej rzucające się w oczy blizny starano się skrywać na przykład za sztucznymi pieprzykami. Z czasem te procedury zostały przyjęte także przez osoby zdrowe albo nie dające objawów i nie tylko syfilitycy nosili ten make-up, który stał się w pewien sposób znakiem epoki. Podobnie rzecz się ma ze sztucznymi pieprzykami i perukami. Co więcej, ponieważ syfilis łączył się bardzo często ze zdradą małżeńską, to jego leczenie wiązało się z taką potrzebą dyskrecji, przynajmniej ze strony lekarza. I właśnie z tego powodu między innymi powstawała praktycznie współczesna forma tajemnicy lekarskiej. No i jeszcze syfilis napędzał rozwój chirurgii plastycznej. Pierwsze operacje plastyczne także były silnie związane z kiłą. Ludzie, którzy tracili nosy, mogli albo zdecydować się na protezę, albo pozwolić sobie przyszyć dłoń lub przedramię w miejsce tego utraconego nosa, tak na kilka tygodni. Po co, zapytacie? Ano po to, żeby skóra dłoni czy przedramienia była ciągle odżywiana krwią, która płynie w ręce, i jednocześnie, żeby ona wrastała w twarz. Po tych kilku tygodniach taki płat skóry odcinano i formowano z niego nowy nos. Takie były początki chirurgii plastycznej. A skoro mowa o leczeniu, no to wypada tutaj wspomnieć jeszcze o rtęci. Zwykło się bowiem mówić, że jedna noc z Wenus to całe życie z Merkurym. Od Wenus, bogini miłości i angielskiego określenia rtęci, Mercury. Tak na marginesie, jeżeli słyszeliście określenie choroby weneryczne na choroby przenoszone drogą płciową, to ono także wywodzi się od Wenus, tylko od rzymskiej odpowiedniczki bogini miłości, Wenery. Dobra, a teraz wróćmy do rtęci, którą stosowano albo w postaci okładów. Nasączano nią bandaże, tworzono maści, które zawierały rtęć. Stosowano specjalny odpowiednik sauny, czyli opary rtęci, które oddziaływały na organizm. Mało tego, były nawet specjalne szejki, jeżeli mogę tak powiedzieć, które zawierały rtęć, czyli rtęć spożywano. I możecie się teraz złapać za głowę i powiedzieć: Dawid, przecież to jest pewna śmierć? Ale nie, bo może to was zaskoczyć, ale metaliczna rtęć nie jest tak toksyczna, jak się może wielu osobom wydawać. Owszem, długotrwałe spożywanie rtęci czy wdychanie jej oparów może wywoływać efekty uboczne, chociaż nie powinienem mówić o efektach ubocznych, bo ta terapia nie leczyła kiły. Generalnie lista takiego oddziaływania jest długa. Pierwszym w miarę skutecznym lekiem, który rzeczywiście był w stanie pomóc osobie chorej na kiłę, był zawierający arsen salwarsan. Natomiast prawdziwą rewolucję w leczeniu syfilisu przyniosło odkrycie antybiotyków, nawet samej penicyliny. Penicyliny, która może być stosowana i jest stosowana do leczenia nawet późnych stadiów choroby, również współcześnie. W międzyczasie Julius Wagner Jourek opracował nową metodę leczenia syfilisu. Zarażał on chorych malarią. Po co? Po to, żeby towarzysząca malarii wysoka gorączka zabijała wrażliwe na temperaturę bakterie. I ta terapia była obiecująca. To znaczy 10-15% pacjentów umierało na malarię, ale ci, którzy przeżyli, rzeczywiście mieli się lepiej. Gorączka zabijała patogen, nawet w późnych etapach, choćby neurosyfilisu. Zrobiło to takie wrażenie na środowisku naukowym początku XX wieku, że dokładnie za to odkrycie Jourek dostał w 1927 roku Nagrodę Nobla. No jest cień na jego postaci, taki, że do badań po prostu on sobie brał osoby z przytułków dla obłąkanych, osoby bardzo chore, które nie były w stanie decydować o swoim losie. Zresztą nie pytał ani tych osób, czy chcą być leczone malarią, ani ich rodzin. Po prostu to robił. Jeżeli dodamy do tego fakt, że w czasie I wojny światowej pracował nad terapią, która miała leczyć osoby symulujące zespół stresu pourazowego przez elektrowstrząsy i przerwał badania nad tą terapią, strasznie dużo tego robię, tylko dlatego, że w grupie, którą badał, było bardzo dużo samobójstw, no to nie zdziwi nas, że w późniejszym etapie życia został nazistą. A to nie jest nawet najgorszy aspekt związany z, wybaczcie, leczeniem syfilisu. Tym najgorszym był bez wątpienia tak zwany eksperyment Tuskegee. Opowiadałem o nim ze szczegółami w jednym ze swoich poprzednich filmów. Dlatego po więcej po prostu odeślę do niego. W skrócie, w 1932 roku pod patronatem amerykańskiej publicznej służby zdrowia zbadano 600 czarnoskórych farmerów. U 399 stwierdzono kiłę. Ale nie poinformowano ich o tym. Nie leczono ich. Co więcej, utrudniano im dostęp do innych lekarzy po to, by w zamian za darmowe posiłki i $50 dla rodziny w przypadku ich śmierci móc ich obserwować. Początkowo przez 6 miesięcy, ostatecznie przez 40 lat. W międzyczasie publikowano wyniki tych obserwacji, publikowano je w czasopismach medycznych. Pojawiły się antybiotyki, mężczyźni jednak umierali na kiłę i zarażali nią swoje rodziny. Kiedy sprawa wypłynęła do opinii publicznej, wybuchł zrozumiały skandal, który zmienił nieodwracalnie sposób prowadzenia badań naukowych, badań na ludziach. Od tej pory w Stanach Zjednoczonych, jeżeli takie badania były prowadzone, to po pierwsze musiały być one nadzorowane przez specjalne komisje, przez instytucje państwowe, również komisje etyczne, a po drugie, żeby wziąć udział w takich badaniach, uczestnik musiał wyrazić świadomą zgodę, czyli musiał być poinformowany, jak, po co i dlaczego te badania będą prowadzone. Więc również świat nauki dzięki syfilisowi zmienił się nieodwracalnie. Lista osób, które możecie znać z historii, a które cierpiały na syfilis, jest bardzo długa. Myślę, że pierwszy, który przychodzi do głowy, to jest chyba Al Capone. Ale jeszcze dłuższa jest lista osób, które były o chorowanie na syfilis podejrzane. Są na niej Cezary Borgia, Aleksander Jagiellończyk, Jan Olbracht, a więc dwóch królów Polski, Fryderyk Jagiellończyk, ich brat i kardynał oraz prymas Polski. Są na niej Lenin, Hitler. Po załamaniu nerwowym w 1889 roku neurosyfilis zdiagnozowano na przykład u Fryderyka Nietzschego. Niewykluczone, że jego wczesne objawy mogły oddziaływać na przemyślenia tego dzisiaj popularnego filozofa, opublikowane ledwie rok i dwa lata wcześniej, w bardzo płodnym okresie jego kariery. Nie da się więc ukryć, że syfilis naprawdę w wymierny sposób wpłynął na bieg dziejów. nie jest to jedyna choroba, która to zrobiła. Mam na ten temat cały godzinny film, który będzie tutaj teraz w tej karcie i w opisie odcinka. Zachęcam do obejrzenia. Natomiast podsumowując, czy może przynosząc się bardziej do współczesności, odbijając od tych chorób, które wpłynęły na losy świata, syfilis dzisiaj ciągle jest łatwy do wyleczenia. Jednak to, że nadużywamy antybiotyków również wtedy, kiedy nie jesteśmy chorzy, sprawia, że bakteria się na te antybiotyki nieco uodparnia. To może tłumaczyć, dlaczego notujemy coraz więcej przypadków syfilisu. Z drugiej strony wiele wskazuje na to, że jest to choroba, którą można by eradykować, czyli całkowicie usunąć z świata. Dobrym przykładem może być tutaj Kuba, która całkowicie przerwała łańcuch zakażeń, co prawda tylko i aż syfilisu wrodzonego, ale jednak. I to tyle. Tyle z dopiskiem, że żeby takie postępy zrobić, potrzebna jest i większa świadomość, i lepsza edukacja, również seksualna, jakiej sobie i wam życzę w tym specjalnym, walentynkowym odcinku. Możecie już iść na randkę, już wszystko wiecie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Thank you.